Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Audycja Starszaki, 14.15, tradycyjnie w komplecie. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska wpadła do studia rzutem na taśmę, ale jest.
Dobry.
Dzień dobry, witam. Jest również pani z nami dietetyk, fizjoterapeutka, znana wszystkim tutaj na Pomorzu, w Sopocie, w Gdańsku, w Gdyni, chyba w całej Polsce, Maria Fal Ławryniuk.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, pani Mario, trochę bliżej mikrofonu. I przyprowadziła pani ze sobą też gościa. Jest z nami pani Danuta Wiśniewska-Adamczyk. Dobrze pamiętam nazwisko?
Adamczyk-Wiśniewska.
O, w ten sposób zawsze to tradycyjnie odwracam. Kiedyś przewodnicząca Pomorskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Kiedyś mówię,
tak,
bo...
Teraz na emeryturze.
Teraz na emeryturze. Ale ciągle myśląca o tym, jak zdrowo żyć, jak dobrze wyglądać, jak się dobrze czuć. I myślę, że to nie tylko z tego powodu, że kiedyś pani pracowała w, mówiąc krótko, robiła pani w medycynie, ale chyba taka potrzeba, patrzę pani.
Patrzę zdecydowanie na pani. Dla samej siebie i małżonka.
A że to jest audycja... że to jest audycja dla seniorów, o seniorach. Audycja, w której poruszamy i omawiamy różne tematy związane z osobami 60+. Kiedyś mówiłam 50+, ale już mnie skutecznie pani
65+.
65 jednak. Ja próbuję sobie to ująć troszeczkę. To dlatego, jest również Bata Gwoździewicz w studio. Serdecznie witamy, ale to jeszcze długo, długo nie nasz target. I dlatego rozmawiamy właśnie o ważnych rzeczach, takich jak na przykład dobre odżywianie, zdrowe odżywianie, jedzenie, dobry wygląd, dobre samopoczucie. To jest dzisiaj nasza druga audycja, w której poruszamy się i pochylamy się nad tym tematem, bo tydzień temu rozpoczęłyśmy taki ważny cykl, w którym pani doktor Wiewiórkowska-Garczewska postanowiła zająć się najpierw naszym państwa przewodem pokarmowym i tym, co jemy, co się w organizmie znajduje, co ma wpływ na nasze zdrowie. Czasu nam oczywiście tradycyjnie zabrakło, bo to temat szeroki. Kontynuujemy, pani
długi.
Doktor. I długi.
Powiedziała, że przewód pokarmowy jest długi.
Zatrzymałyśmy się gdzieś na etapie...
Żołądka.
No to chyba dosyć
ale
dobrze.
Ale zostało na żołądku? Czy
na tym zakończyłyśmy.
Aha, pozytywnie.
Jama ustna, cała otoczka związana z konsumpcją, czyli co trzeba robić, żeby to jedzenie... Ono musi dobrze wyglądać, ono musi smakować... lepiej się je w grupie i doszliśmy do wniosków, że to tak naprawdę nic się nie zmienia. I czy mamy lat 30 czy 80, to zawsze chcemy jeść w dobrym towarzystwie dobre jedzenie, chociaż te smaki z wiekiem się zmieniają. Natomiast ja mówię, chciałyśmy dzisiaj kontynuować dalej przewód pokarmowy.
I poniekąd możemy to robić, bo jest z nami dietetyczka.
Właśnie. Ja może tak od razu z przytupem chciałabym wejść. Bo jeżeli chcemy mówić o regulowaniu wagi u seniorów, to ogromnym problemem jest, i myślę, że pani to też zauważa, oprócz nadwagi, która jest niewątpliwie w tej grupie, to jest niedożywienie, ale niedożywienie z otyłością. I to jest ogromny problem, prawda?
Jest to wielki problem, ponieważ często dieta jest źle bilansowana. Starsze osoby często nie dbają o to, co jedzą. Po prostu albo wydaje się im, że jeśli są samotnymi osobami, to muszą kupować mniejsze ilości i właściwie to samo zjadać przez kilka dni, bądź przygotowują posiłek, nie urozmaicają diety, bądź najczęściej z braku czasu spożywają zupkę z torebki i suchą bułkę. Więc aczkolwiek jest teraz coraz większa jednak edukacja prozdrowotna, jednak wielu seniorów skupia się w klubach seniora, gdzie są edukowani, przeprowadzane są warsztaty żywieniowe, które ja również prowadzę i zauważamy, że jednak to się zmienia, że seniorzy starają się wprowadzić do codziennego menu zmiany, wprowadzają różne składniki, interesują się tym, co zjadają i zauważają lepsze samopoczucie po tym, co zjedzą, więc tutaj jest ten akcent taki prozdrowotny, bardzo widoczny obecnie.
Pani Danusiu, pani jadła kiedykolwiek zupki z torebki? faktycznie, bo ja tak słucham i wydawało mi się, że akurat seniorzy to jest ostatnia grupa, która kupi sobie chińską albo jakąś inną i będzie to jadła na...
Z tego, co pamiętam, to jadłyśmy na dyżurze.
Na dyżurze. No tak, faktycznie. To czyli tak. Co, że szybko i że ciepło, tak?
Że szybko, przede wszystkim ciepło. Do tego jeszcze jakiś kisielek, który był jako słodycz, no i kończyło się, jak się kończyło.
Znaczy ja myślę, że jest inny problem, że to nie jest problem, że to jest zupka chińska. Akurat taki był przykład podany, że to jest po prostu jedzenie, które jest bezwartościowe. I to nie chodzi akurat o zupkę chińską, która ma ileś tam kalorii, ale tak naprawdę nie dostarczy nam energii. I nie ma białka w sobie. A pamiętajmy o tym, że tak naprawdę u seniora jest problem głównie z niedobiałczeniem i z brakiem białka w diecie. Chociaż wydawałoby się, że seniorzy zjadają na przykład zupę mleczną na śniadanie, że piją mleko, bo osteoporoza, że o tym pamiętają, że twarożki, które gdzieś tam niezmiennie na tych stołach senioralnych królują, ale to wszystko jest za mało, bo po pierwsze tego białka się wchłania zdecydowanie mniej w przewodzie pokarmowym, a po drugie, tak wracając do tej takiej patofizjologii starzenia się naszego przewodu pokarmowego, to odpowiedzialna za produkcję białka jest wątroba i ona po prostu tego białka produkuje mniej z biegiem. I problemem jest tak naprawdę niedobiałczenie. Czyli wracam do tego, co powiedziałam na początku. Mamy pacjenta, który ma znaczną ilość tkanki tłuszczowej i w BMI będzie się znajdował w grupie osoby z nadwagą lub otyłej, ale tak naprawdę mięśniowo jest dramatycznie, ponieważ te mięśnie są w zaniku, one są również przerośnięte tkanką tłuszczową i taki pacjent jest tak naprawdę niedożywiony. Tak naprawdę jemu brakuje odpowiednich budulców, czyli ta dieta jest źle zbilansowana.
Pani, mogę się coś trącić?
Oczywiście.
Właśnie
musi
bardzo
pani.
Się zmieniło, jak zauważyłam, że raz w roku przyjeżdża do mojej mamy 81 plus, rodzina z Francji w tym samym wieku. Jakże zupełnie skrajne podejście do życia i do odżywiania. Czyli oni super. Naprawdę, wszystko po kolei tam jest tak, jak trzeba.
Czyli jak?
Jest odpowiednie śniadanie, to co, bo wiedzą, mają lekarza rodzinnego, to nie jest lekarz, do którego się przychodzi do gabinetu, tylko lekarz, który do nich przychodzi. I jest, te wizyty są 2-3 razy w miesiącu, raz rzadziej. Są badania, potem się robi oczywiście, co im jest potrzebne, jeśli chodzi o odżywianie, w jakim wieku, jakiej są kondycji, co będą robić. I oni to wszystko przekładają, wchodzi im to jakby w rytm, tak, że wiedzą, że dla nich jak do orzech włoski ma kształt mózgu i to jest właśnie, więc też przykłady pokazywania, jaki owoc swoim kształtem, co przypomina, jaki daje efekt, żeby też zakojarzyli sobie to. Przyjeżdżając do mamy, nagle ja wpadam w odwiedzinę, a tutaj po prostu w lodówce nie jest to, co zwykle. Czyli naprawdę dobre, świetne rzeczy, są owoce i to wszystko w odpowiednich porach i to wszystko można zrealizować. I co się okazuje, że mamusia kochana to teraz próbuje kontynuować i kontynuuje, bo uważa, że inaczej już nie może.
No jasne, bo mi się wydaje, że to jest kwestia pewnego przyzwyczajenia. Myśmy się też przyzwyczaili do tego, że seniorzy jedzą jak jedzą. I jest pewien stereotyp, ale jest też grupa osób, do której ciężko dotrzeć. Pani mówi o osobach, które przychodzą do klubu, ale też musimy pomyśleć o osobach, które z domów nie wychodzą i ktoś im tę wiedzę musi do tego domu i być może do takiego pewnego schematycznego myślenia zanieść. Więc jest ta grupa
też,
bardzo.
Ważne jest to, ale również to, żeby po prostu ludzie, seniorzy podejmowali chęć gotowania, wykazywali, tak? Bo często po prostu nie mają czasu, nie mają chęci. Nie mają chęci, ponieważ to się wiąże z pójściem do sklepu, wyjściem, zrobieniem zakupów, przygotowaniem, umyciem warzyw. Poza tym też przewód pokarmowy w pewnym wieku już nie funkcjonuje tak jak kiedyś, więc część na przykład surowizny jest źle trawiona bądź tolerowana przez seniorów. Należałoby może te warzywa przepuścić przez wyciskarkę, żeby spożyć dużą ilość witamin w formie wypijanego soku wyciskanego. Także tutaj niekoniecznie surowizna, może bardziej zaproponować warzywa blanszowane czy obrabiane w formie jakichś zup, kremów w innej postaci. W zupie, kremie możemy różne warzywa, całe bogactwo warzyw zmiksować, przemycić i dostarczyć, połączyć to jeszcze z kawałkami mięsa czy właśnie jakiegoś mleka roślinnego. Jest pyszny posiłek wartościowy, odżywczy, tylko tutaj już potrzeba jest wiedzy, trochę pracy. Tak?
Też zauważyłam, że z 80 mówię o mojej mamie, reklamy mają niesamowicie, nie zawsze korzystny oczywiście wpływ. Nagle jest tutaj, że pij tylko, prawda, sok pomidorowy, zdrowy, taki, po czym no niestety zdarzyło się, że to było prawie codziennie i skończyło się niestety refluksem, kłopotami z przewodem pokarmowym, z przełykiem. No ale przecież mówili, dziecko, no ja z nikim, przecież mówili to w radiu, w telewizji, że to takie, więc też starsi ludzie bardzo chwytają, jak małe dzieci. Też to, co jest w reklamie, nie zawsze dobre, jeśli chodzi o odżywianie.
Pani Mario, jak przychodzą osoby 50, 60, 70 plus też pewnie u pani na zajęciach się pojawiają tak. w takim wieku, to one słuchają tego, co pani im mówi, uczą się tego. Widzi pani na przykład po 4 tygodniach, po miesiącu, po 2 różnice w podejściu. One dyskutują na ten temat, czy raczej są oporne?
Są bardzo chętne do wprowadzania modernizacji kuchni, że tak powiem, przebudowy, wprowadzania nowych produktów. Często prowadzę różnego rodzaju warsztaty żywieniowe, gdzie sama chcę przygotować, pokazać, poczęstować, bo lepiej, jeśli my sami spróbujemy, łatwiej nam wykonać te dania w domu. Bardzo jest po prostu, teraz jesteśmy wszyscy otwarci na zmiany, na tą kuchnię taką troszkę zdrowszą. Może ograniczamy ilość mięs spożywanych, eliminujemy tłuste mięsa, wprowadzamy mięsa typu kaczka, gęś, czego kiedyś właściwie unikaliśmy. Wprowadzamy warzywa, które wydaje nam się, że one są modne i nowoczesne, to są warzywa, które powracają, czyli pasternak, topinambur, w orkisz, czy ziarna właśnie, które kiedyś były używane, bardzo powszechne, są bardzo zdrowe, bardzo wartościowe energetycznie, natomiast no, w pewnym momencie były zapomniane.
Dokładnie tak. Będziemy to kontynuować, tą rozmowę po autopilocie. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Ja do państwa tylko mam taką prośbę, żebyście pisali i pytali. Jest pani dietetyk, jest internista geriatra, jest z nami tutaj dzisiaj w studio, więc dobra okazja do tego, żeby zadać pytania i uzyskać odpowiedzi. 603-06-06-06. I ponownie witamy w studio pani dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra i internista, prowadząca naszą audycję dzisiaj. I naprzeciwko pani doktor siedzące panie, dwie, Maria Fal-Ławryniuk, dietetyk, fizjoterapeuta, i pani Danusia Adamczyk-Wiśniewska. Chciałam powiedzieć, że witam w studio seniorki, ale no niestety nie łapiecie się, panie. Nie, za młode. Pani Danusiu, tak naprawdę jak długo pani walczy, mówiąc krótko też, z takim dobrym swoim wizerunkiem? Znaczy, chodzi mi o to, ile czasu trwa u pani taka próba zachowania wiecznej młodości. O tak. Dobrze. Dobrze powiedziałam?
Tak. Powiem od tego, od czego się to zaczęło, tak. Kto był motywatorem, bo to nie ja sama. Dokładnie. Muszę przyznać, że to nie mój pomysł. 10 lat temu otrzymałam bon wydrukowany przez mojego syna z pewną kwotą i było powiedziane, słuchaj, tam i tam w sylwetce jest możliwość, że możesz coś z sobą zrobić. No, wyglądam jak wyglądam. Powiedziałam, absolutnie nie mam czasu, jestem zajęta, tyle pracy, mowy nie ma, co tam wymyślili. No,
10 lat temu to było?
10 lat temu. I zbliżał się termin, kiedy trzeba było zrealizować ten czek, jak ja to nazywałam. Mówię, no nie, raz pójdę, żebym miała czyste sumienie, że ta kwota po prostu nie przepadła. Na to sobie nie mogę pozwolić. Tak?
I poszła pani.
Poszłam ten raz i te 10 lat trwa, ten raz trwa do dzisiaj.
I to właśnie pani Maria, tutaj panią
tak
bardzo
jest,
pięknie
pani Maria, tak.
przygarnęła i już nie puszcza.
Już nie puszcza.
I nie puszczam i tutaj właśnie zauważalnie poprawa sprawności, poprawa kondycji, fajna sylwetka. Wiadomo, że cały czas jakieś tam wzloty i upadki, że tak powiem, ze względu na różne dolegliwości zdrowotne, ponieważ wiadomo, że no, większość z nas cierpi na schorzenia typu niedoczynność tarczycy, co jest teraz bardzo popularne, czy insulinooporność, czy jeszcze inne dodatkowe schorzenia metaboliczne, więc tutaj nawet czasem dobre chęci, że chcemy walczyć, że chcemy ćwiczyć, że chcemy dbać o dietę, nie do końca wystarczają. Czasem potrzebujemy jeszcze czegoś więcej.
Ta dieta jest bardzo ważna. To, co jemy w pewnym wieku, po 65, 70, 80 roku życia, to jest bardzo ważna rzecz, pani doktor. My zaczynamy o tym mówić już kolejny raz, w kolejnej naszej audycji. Dlatego dzisiaj zaprosiłam też panie, które jakby z drugiej strony na to wszystko patrzą. Ale czy jest coś takiego, że u osób starszych to się wszystko totalnie wywraca do góry nogami? Czy ta ilość kalorii na przykład jest już zupełnie inna, bo jest zmniejszony metabolizm? Czy to, co podajemy, to, co mówiłyśmy teraz jeszcze przed przerwą, czy to naprawdę jest tak, czy na przykład jakiś 80-latek dziarski robi sobie, nie wiem, bułkę z kotletem i smaruje to musztardą, zje, popije, nie wiem, zimną herbatą i nic mu nie będzie. Jak to jest? Jak to jest?
To jest tak, że jest pewna grupa zdrowych seniorów, niezależnie od tego, ile mają lat, bo mogą mieć lat 90 i będą jedli ciągle to samo. Będą jedli czosnek, będą pili mleko, nie będą mieli wzdęć, nie będą mieli nietolerancji laktozy. Będą się po prostu czuli dobrze, są genetycznie obdarowani i być może przez całe życie tak właśnie żyli i to i to teraz procentuje.
Pani Mario, jest też... zna Pani takich
Tak,
seniorów?
Oczywiście.
Tak, tak. Którzy, to, którzy tak, nie ma tak, problemu tak, żadnego.
I to mam wrażenie, paróweczka, genetycznie gdzieś tam...
karkóweczka,
ależ proszę bardzo.
Czerwone winko, tak pisko, kawałek dużego ciasta i nic, tak? I,
ale dlaczego nie, prawda? Ale dlaczego nie? Jeżeli dobrze toleruje, dobrze to znosi, żyje w pewnym komforcie, co też jest ważne, to dlaczego nie? Natomiast dominuje niestety grupa seniorów, i tutaj mówię o tych seniorach powiedzmy 75-80+, u których jednak ten przewód pokarmowy funkcjonuje na zwolnionych obrotach. Po pierwsze zmienia się zapotrzebowanie kaloryczne. Tutaj dla mężczyzny 65+, takiego mało aktywnego, to jest około 1950 do 2300 kilokalorii.
Za dużo.
Za dużo, dobra, okej. Okay. Takie mamy, tak, tak w naszych książkach.
Ile, przepraszam, bo nie dosłuchałam.
Dla kobiety mało aktywnej 1750 kilokalorii. Ale też pamiętajmy, w czym te kalorie mają być podane. Dwa, jak ma być podane to jedzenie. Ja muszę wrócić do audycji, która była tydzień temu, bo jeżeli mamy pacjenta, który ma braki w uzębieniu, który nie pogryzie dobrze, który nie do końca nie toleruje laktozy, czyli będzie miał problemy z piciem mleka, bo będzie miał biegunki. Mamy pacjenta, który będzie miał chorobę uchyłkową jelita i przez to będzie miał większą fermentację w jelicie, będzie miał więcej gazów, wzdęcia, które bardzo mu przeszkadzają, to my musimy tę dietę dostosować tak naprawdę do jego chorób. Ja zawsze powtarzam i być może pani się ze mną zgodzi lub nie, że nie ma diety seniora. Jest dieta danego człowieka dostosowana do jego potrzeb, do jego smaków i do jego przyzwyczajeń. I musimy uszanować, że po prostu niektóre osoby mają w swoim życiu bariery nie do pokonania, jeżeli chodzi o wprowadzenie rygorystycznej diety. Na przykład uzębienie, o tym też trzeba powiedzieć. Na przykład, nie wiem, nietolerancja niektórych pokarmów. I my musimy się bardzo dostosować w inaczej. Też osobie starszej wydaje mi się, że nie można w sposób radykalny niczego narzucić i rozpisać diety, którą on ma stosować, bo wydaje mi się, że będzie miał problemy z przestrzeganiem tej diety,
będzie
jeżeli
miał?
Ktoś mu tego nie...
Na pewno będzie miał, dlatego no, ja jestem za tym, aby indywidualizować każdego pod kątem swoich cech i osobowych, i zdrowotnych, przyjmowanych leków, kondycji fizycznej. Także dieta musi być indywidualnie dopasowana. Czy to będzie senior, czy to będzie osoba młodsza, ta osoba ma jakieś swoje predyspozycje, ma swoje produkty, które jada, które toleruje, których nie toleruje, więc to wszystko należy uwzględnić w diecie. Natomiast no, kaloryczność seniora, ja jestem za tym, że jednak im mniej się ruszamy, tym mniej potrzebujemy. Natomiast no, nie możemy doprowadzić do niedoborów żywieniowych. Dieta nie może być na poziomie 1000 kilokalorii, ale też uważam, że 2000 dla pani 80 czy tam 70+ jest zbyt bogata.
A 2000 to już takie normalne 4 posiłeczki, prawda? Czyli śniadanko, takie jak kiedyś się jadło jeszcze jak się pracowało, potem na przykład drugie śniadanko około godziny 12. To drugie śniadanko to też często bywa ciastko i kawa. To też nie zapominajmy, że to też tak bywa. Obiad normalny, no bo przychodzi jeszcze na przykład rodzina, jeżeli seniorka z przyzwyczajenia coś robi, to też może sobie robić niechcący kuku, mówiąc krótko, i gotować ziemniaczki, robić sobie gałeczki, do tego zupa i to się zaczyna namnażać,
obojętne,
prawda?
Czy to będą 2000 kilokalorii, czy 1500, to te 4 do 5 posiłków mniejszych objętościowo musi
to
być,
musi
ponieważ
być,
nie możemy zjadać dwóch dużych posiłków i zarzucać naszego przewodu pokarmowego dużą ilością treści pokarmowej. Musi być mała, po prostu małe porcje, ale częściej przyjmowane, aby nasz organizm mógł sobie to przyswajać, trawić powoli, bez jakichś większych sensacji zdrowotnych, żeby gwałtownie nie podnosić poziomu cukru we krwi, więc to 4, a im osoba starsza, tym mniejsze posiłki, ale częstsze powinna przyjmować.
Znaczy bardzo ważne wydaje mi się ilość błonnika w diecie, która jest, bo osoby starsze, chcąc, nie chcąc, ze względu na spowolniałą motorykę przewodu pokarmowego, mają większą tendencję do zaparć. I to jest problemem pewnie w tej grupie większości seniorów, ale w pewnej grupie, powiedzmy tam powyżej 75 roku życia, to już jest tak, powiedziałabym, bardzo wręcz notoryczny problem. I ilość płynów, które trzeba wypijać.
Tak, to płyny też to są właśnie niezbędne. Podstawa. Często seniorzy właśnie albo zapominają, bo nie czują pragnienia, albo po prostu w godzinach popołudniowych już nie piją, żeby w nocy nie biegać,
nie
do toalety.
Do toalety, tak, toalety,
to
tak.
Jest... Wystarczy starszej osobie powiedzieć, słuchaj, będziesz piła, to będziesz miała piękną cerę. O, to już moja mama z ciocią zaraz chucha i to już jest jakiś argument. Ja chcę dobrze wyglądać. Tak, niekoniecznie uzasadnienie zdrowotne.
Poza tym musimy też pamiętać, że to nie sama woda, tak? Że nie mamy przyjmować samej wody, że płyny to są również zupy, że to są jakieś soki wyciskane, że to jest to mleko, które dodajemy do płatków śniadaniowych o poranku, czy jakiś taki właśnie koktajl, shake. Wszystko to są płyny. To nie chodzi o to, żebyśmy wypijali 8 szklanek samej wody, bo to jest też właściwie też niedobrze. Sama woda, która wypłukuje witaminy rozpuszczalne w wodzie, właściwie przelatuje przez nas.
Czas na SMS-y. Witam, panie. pozdrowienia. Mam 63 lata, codziennie rano ćwiczenia. Śniadanko, płatki owsiane, sezam siemię lniany, kasza jaglana, wszystko w maleńkiej porcji. Maleńkiej porcji. Zalewam mlekiem, dodaję miód, odrobinę masła od krowy. Na 11 dojeżdżam do pracy, potem mała kawa, owoce, 13, drugie śniadanie, w tym warzywa. 17 obiad, kolacja, piję dużo wody i ziołowe herbaty. Za to mam wstrętną astmę. Wyglądam na 45-50 lat. Klientki w pracy nie wierzą, że jestem emerytką. Mam długie, siwe włosy. One twierdzą, że farbują.
Piękny. Ale piękny.
Pozdrawiamy.
SMS
nie napisała nam pani, jak ma pani na imię. Pozdrawiamy mimo wszystko. Jest jeszcze tutaj SMS osób, u osób starszych. Są problemy z uzębieniem. O, to co pani doktor mówiła. Mój tata je tylko mielone paróweczki, miękkie pieczywo, oczywiście białe. Ponadto ma problemy z piciem mleka. Całe życie uwielbiał mleczne zupy, surowe mleko. W tej chwili ma kłopoty gastryczne. Trudno mu się przestawić na inną dietę. Ze względu na przyzwyczajenia i właśnie te braki w uzębieniu. Nie potrafi się przyzwyczaić do nowych zębów, etc.
No to jest duży problem, niestety, o tym żeśmy mówiły też tydzień temu, że seniorzy bardzo często źle akceptują protezę w uzębieniu, źle się z nią czują, ona im czasami przeszkadza, no, daje duży dyskomfort. Są osoby, które fenomenalnie po prostu tolerują i są osoby, jest grupa pacjentów, która takich dodatków, tak mówię w cudzysłowie brzydko, ale do takiego dodatku nie toleruje. No to jest duży problem. Tutaj, jeżeli chodzi o te problemy z mlekiem, to można trochę tacie pomóc, dając mu kapsułki z laktazą, czyli z enzymem, który wspomaga trawienie produktów mlecznych. Może wtedy tych problemów gastrycznych byłoby u pana mniej, może mniej by było tej fermentacji w brzuszku i lepiej by tolerował produkty mleczne, jeżeli bardzo, bardzo je chce dalej spożywać. Można też kupić mleko bezlaktozowe lub z obniżonym poziomem laktozy. Tak samo sery czy twarogi w tej chwili są dostępne z obniżonym poziomem laktozy i to też poprawia komfort życia u osób, które tej laktozy nie tolerują.
Mam takie spostrzeżenie, że gdybyśmy my na przykład trochę wcześniej te wszystkie audycje nagrywali, dyskutowali o tych tematach, mówili o nich osobom, które już nie dochodzą do tej 60, osobom, które skończyły 30, 20, tak sobie myślę wcześniej, gdyby to stało się na przykład takim jakimś, nie wiem, taką ideą fix na przykład, żeby nasze społeczeństwo było zakręcone na temat tego, jakie kefiry, jakie mleko, jaki chleb, jakie siemię i tak dalej, żebyśmy mówili o tym. A to o tym się nie mówi. O tym się zaczyna mówić w momencie, kiedy robi się tematyczną audycję właśnie medyczną, najlepiej jeszcze dla seniorów i tak dalej. I w pewnym momencie, kiedy tak naprawdę już jest trudno, pani Mario, tak patrzę, poodkręcać pewne rzeczy.
Znaczy już teraz to się dzieje. Ja właśnie wracam z biobazaru. Przed chwileczką zakupiłam różne smakołyki, gdzie spotkałam wręcz setki ludzi, które wydzierały sobie z ręki do ręki świeży jarmuż, czy jakieś tam właśnie pasternaki, czy ktoś tam biegł szukając topinamburu. Ludzie kupują zakwasy buraczane, jedzą buraki kiszone, więc to jest dla mnie to jest coś niesamowitego, że tak duża ilość jednak naszego społeczeństwa, mimo tych wszystkich właśnie problemów z niedożywieniem, z nadwagą czy otyłością, stara się szukać tych produktów takich właśnie ekologicznych, zdrowych i właśnie odwiedza biobazary systematycznie.
Tutaj pani Zofia nam dopisała, że jej się SMS urwał, ale napisała, że Zofia z Orłowa. Tak, pani Zofio, dziękujemy za to imię. I podlatuje pani pod 70. Tutaj też pani napisała. Także pozdrawia nas pani Zofia. I jeszcze kolejny SMS. Koniecznie witamina D. Jej braki mamy wszyscy. Uczulmy seniorów na badanie i przyjmowanie tej witaminy. Przyspiesza metabolizm, poprawia samopoczucie i same pozytywy. Pozdrawiam.
Tu pani też Katarzyna. Bardzo ważny SMS. Bardzo dziękuję, bo naprawdę o tym się mówi coraz więcej, ale tak jakby w kontekście seniorów gdzieś nam ciągle myka. Wszyscy wiemy, że mamy witaminę D3 łykać i tutaj chcę podkreślić, że przez cały rok, a w okresie jesienno-zimowym, czyli wtedy, kiedy jest ciemno, zdecydowanie więcej i nie bójmy się większych dawek tej witaminy D3, bo w tej chwili tak naprawdę jeszcze parę lat temu to tamte 1000, to potem 2000, a teraz spokojnie w okresie zimowym 4 do 8 tysięcy jednostek witaminy D3 możemy spożywać, a u osób starszych można nawet dawać więcej, bo wiemy, że te niedobory mają większe, zwłaszcza te osoby, które w ogóle nie wychodzą z domu i tak naprawdę są skazane tylko na światło sztuczne, bo to światło dzienne, które jest, to jest tylko takie przez szybkę gdzieś.
Musimy pamiętać, że my sobie naturalnie z żywnością nie dostarczymy witaminy D, bo ponieważ ta dzienna dawka to jest powiedzmy 20 żółtek czy 5 kilo śledzi dziennie, niestety nie jesteśmy w stanie sobie w sposób naturalny takiej dawki zaserwować.
20 żółtek i jeszcze kiedyś czytałam, to tak jako ciekawostkę to chcę podać, bo to mnie naprawdę zaskoczyło, 37 puszek tuńczyka w sosie własnym.
Dokładnie.
Żeby dostarczyć powiedzmy te 2-2,5 tysiąca jednostek witaminy D3 dziennie.
Pani Danusiu, pani przyjmuje?
Przyjmuję. Muszę. Okazało się właśnie po badaniu kontrolnym, że prawie jej nie było.
Znaczy ja też uczulam pacjentów na to, że jeżeli zaczynają przyjmować witaminę 3, taka jest moja opinia i można się z nią zgodzić lub nie, jeżeli ktoś chciałby zacząć przyjmować, to zawsze warto ten wyjściowy poziom witaminy D3 zrobić. Bo ja podam na swoim przykładzie, w styczniu, parę lat temu, to jest też istotne, że to była zima, zrobiłam poziom witaminy D3, norma jest od 30, okazało się, że on jest 7. Ja sobie nie zdawałam sprawy, że, no właśnie, że to będzie aż tak nisko. I teraz po roku suplementacji przez 2000 jednostek osiągnęłam 24, czyli nawet nie weszłam jeszcze w normę.
W klubie, to
no
samo.
Właśnie, więc to jest bardzo indywidualne i stąd też jakby materiał własny badawczy, okazuje się, że też różnie wchłaniamy tę witaminę D. Uczulam na to, żeby jednak kontrolować ten poziom nawet w trakcie przyjmowania dla swojej własnej ciekawości i jednak takiej wiedzy, jak, w jaki sposób wchłaniamy i ile z tej witaminy, którą przyjmujemy, potem znajduje się w surowicy.
Ja bym tu wróciła do tego, co pani redaktor powiedziała, pani Ania, że wracamy do tego, żeby młodszym pokoleniom też o tym mówić, bo się okazuje, jako położna doświadczam tego, jak panie pacjentki w ciąży i przed, jeszcze w tym okresie prekoncepcyjnym robią badania, to niestety problem nie jest braku witaminy D3. Także tutaj trzeba mówić o tym, to co pani mówiła już, te nawyki dużo wcześniej, w dużo młodszym wieku.
To się wszystko przekłada właśnie na złe samopoczucie, na przewlekłe zmęczenie, na takie ogólne...
Ogólne osłabienie.
Na takie właśnie nieradzenie sobie ze stresem, więc to wszystko jest jakby wynik niedoboru witaminy D, a również też zapadalność na różnego rodzaju infekcje, choroby, nawet choroby nowotworowe. Także tutaj liczne badania potwierdzają, jak ważna jest ta wiedza na temat poziomu własnej witaminy D w organizmie.
I bardzo się cieszę, pani Mario, że pani to w końcu powiedziała, bo ja ciągle słyszę, bo ja też tak myślę i rozmawiam o tym ze swoimi znajomymi, bliskimi osobami, którym mówię, że to niestety nie jest tak do końca, że to starość. Natomiast jak słyszę SKS, to słynne, że tak naprawdę co ci jest? No nie wiem, o co chodzi. Pani doktor, to w końcu co? Sami jesteśmy... Możemy to zatrzymać?
Nie, bo żeśmy rozmawiały tydzień temu na temat peselozy, tak? Bo ja mówiłam, że ja strasznie nie lubię określenia peseloza, SKS. Nie, bo to naprawdę...
To taki wytrych, który otwiera wszystkie drzwi.
Tak, bo to, nie, to daje nam takie...
Pani na pewno nie zgadza się, prawda?
Z takim... Nie zgadzam się z tym również
i cieszę się, że się pani nie zgadza, bo mnie to, ja bym powiedziała nawet, że mnie to irytuje. Irytuje mnie tłumaczenie wszystkiego przez upływający czas. To jest tak, nie zgadzam się chyba na to po prostu. Ja jako Dagmara. Bo wydaje mi się, że owszem, jeżeli jest osłabienie, jeżeli coś się dzieje z pacjentem, to szukajmy i drążmy i szukajmy choroby. Oczywiście z wiekiem się pewne rzeczy zmieniają. Mówimy o przewodzie pokarmowym, zmienia się przewód pokarmowy. Zmienia się wydolność naszych mięśni, siła naszych mięśni, zmienia się napięcie skóry. To się po prostu zmienia, to się dzieje. Jest choroba zwyrodnieniowa stawów. Inaczej funkcjonujemy, inaczej funkcjonuje nasz układ krążenia. Inaczej funkcjonuje serce, mózg. Ale to wszystko razem powoduje, że my być może mamy po prostu związane z wiekiem choroby. A nie to, że sam wiek predysponuje nas do tego, że jesteśmy słabi, że mamy usprawiedliwienie na to, że nam się czegoś nie chce. Pani też wspomniała o chorobach tarczycy, o niedoczynności tarczycy, o chorobie Hashimoto, które w tej chwili rzeczywiście są bardziej rozpoznawane.
80% niemalże.
Tak.
Aż tyle?
Ale żeby też nie przesadzić w drugą stronę, żeby niedoczynność tarczycy, która jest dobrze prowadzona
i uregulowana,
nie powinna być usprawiedliwieniem naszego, tego, że nam się nie chce, tego, że jesteśmy słabi, tego, że jesteśmy zmęczeni. Przychodzi wiele osób do gabinetu, nic mi się nie chce. Wstaję rano zmęczona. I naprawdę, ja bym zaryzykowała, że 70% z tych osób jest zmęczonych, bo jest zmęczonych. Po prostu. Bo źle śpią w nocy i ten sen nie daje odpoczynku, bo nie odpoczywają aktywnie, bo są cały czas w napięciu emocjonalnym, bo jest stres, bo jest pogoń, bo pędzimy, bo jesteśmy też ładowani takimi negatywnymi informacjami, ale też nie usprawiedliwiajmy zmęczenia tylko i wyłącznie tarczycą, tak? Bo to, czy tego, że nie możemy schudnąć, bo nie mogę zeszczupleć, bo mam niedoczynność tarczycy.
No na pewno to nasz zły styl życia, jaki prowadzimy, bo jednak jeśli wprowadzimy zmiany w odżywianiu, zadbamy o siebie, czyli zdiagnozujemy, czy nam coś faktycznie dolega, czy nie, wprowadzamy aktywność fizyczną i tutaj już właściwie podnosimy to swoje samopoczucie, tak? Aktywność fizyczna, obojętnie o jakiej intensywności, ale systematyczna, powoduje wydzielanie hormonów szczęścia, endorfin. My odczuwamy takie nagłe pobudzenie, nagły przypływ energii. Lepiej się czujemy, lepiej śpimy, lepiej pracujemy, lepiej jesteśmy zorganizowani, więc aktywność fizyczna jest jakby takim elementem, który powinien być częścią dnia codziennego i czy nam się chce, czy nam się nie chce. Po prostu nasz organizm zaprogramowany jest na aktywny ruchowo tryb życia i musimy się ruszać, wybrać dla siebie dyscyplinę czy jakiś właśnie rodzaj ćwiczeń, które nam odpowiadają i po prostu być aktywnym.
O tym będziemy rozmawiać, jak przejdziemy do naszej kolejnej audycji dotyczącej właśnie narządów ruchu i porozmawiamy sobie o układzie kostnym i o zmianach w tym układzie. A tutaj jest SMS pani Maria. Do pani Marii. Ma ogromną wiedzę, przekazuje nam cenne recepty, wskazówki i rady, a my dobrze się czujemy i jesteśmy podobno świetnie wyrzeźbione, dobrze widzę. I czujemy się młodo, dziękujemy, pozdrawiam, Kasia. To pani Danusiu, pani 10 lat temu ten bon zrealizowała, trafiła pani do pani Marii i tak. to jedzenie inne było początkiem tej przemiany też?
Przede wszystkim to było łączenie, była dieta, którą Maria przygotowała po rozmowie ze mną, po konsultacji również z lekarzami, po konsultacji z rehabilitantem, czyli tutaj też układ kostno-stawowy był bardzo ważny i do tego były włączone ćwiczenia i dużo śmiechu. Więc były takie sytuacje, że na początku wszystko szło łatwiej i wiadomo, była i dieta, i ćwiczenia, ale były też momenty, kiedy z koleżankami uciekałyśmy do jakiejś cukierni na małe lody, tylko niestety zawsze Maria tam trafiała.
Tak, to też właśnie się często właśnie zdarza.
Ale to było na wesoło i potem z powrotem. Nie, wszystko razem musiało być. I ruch, i ćwiczenia, i kije, i spacer, i śmiech, i aerobik w wodzie.
No
i
dlatego to musi być takie kompleksowe. Musi być połączenie i diety, i ruchu, i właśnie chęci.
To co, zapraszam na kolejne audycje?
Pani oczywiście.
Przyjdzie
oczywiście.
Jeszcze jeden SMS, pani doktor?
Tak, czy lekarz pierwszego kontaktu może dać skierowanie na badanie witaminy D3? Niestety nie.
A czy mogę podsumować jedno zdanie? Co są najlepsi lekarze?
Jednym zdaniem.
Najlepsi lekarze na świecie to doktor spokój, doktor dieta i doktor śmiech.
Piękne. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Pani Maria Fal-Ławrniuk, fizjoterapeuta, dietetyczka, pani Danusia Adamczyk-Wiśniewska również i pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Fajnie nam się rozmawiało i myślę, że za tydzień, jeśli panie tylko macie ochotę, to bardzo serdecznie zapraszam. Jeśli nie, no to spróbujemy przejść do kolejnego cyklu, ale na pewno do świąt się zobaczymy i wyjaśnimy parę rzeczy takich praktycznych ze strony pani. Dziękuję ślicznie, kłaniam się.
Dziękuję bardzo, do widzenia.